Pasuje radio.
Dobry wieczór. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka programu Poznajmy się w Twoim radiu. Witają Was Joanna Woloch
i Agnieszka Tatarynowicz. W Polsce jest ponad 100 tysięcy organizacji non-profit. To dużo, jednak powstają ciągle nowe. Oznacza to, że jest taka potrzeba.
Nas interesują zwłaszcza te działające na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Jest to sektor polityki społecznej ciągle potrzebujący ogromnej pracy, a także wsparcia i pomocy.
Jedną z takich nowych organizacji, która powstała niedawno w naszym województwie zachodniopomorskim, a konkretnie w Szczecinie, jest Fundacja Idę Dalej.
Jest z nami dzisiaj Monika Niklas, współzałożycielka fundacji, członkini zarządu. Dobry wieczór, Monika.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Niby mamy tak wiele działających organizacji non-profit w Polsce, a zdecydowaliście się założyć następną. A czemu ma służyć i komu pomagać?
Nasza fundacja powstała niedawno, bo dopiero w kwietniu zeszłego roku założyły ją 3 mamy dzieci niepełnosprawne, więc od podszewki znamy wszystkie problemy, z którymi borykają się rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Stwierdziłyśmy razem, że trzeba iść do przodu i robić coś także dla tej grupy osób, która jest pomijana, bo wszyscy chcą pomagać naszym dzieciom, które są niepełnosprawne, które walczą o 1,5% na rynku, o to, żeby je rehabilitować, ale w całym tym biegu nikt nie zauważa nas, rodziców, opiekunów i nikt nie zauważa rodzeństwa. I taki był cel założenia fundacji. Pomoc tym, którzy są też z tej drugiej strony, którzy opiekują się niepełnosprawnymi, ich rodzinami.
Macie taką nazwę Idę Dalej. Skąd ta nazwa? Co oznacza?
Ta nazwa jest zaczerpnięta z piosenki Krzysztofa Krawczyka Rysunek na szkle. Przerobiłyśmy mnóstwo czasu na to, żeby znaleźć odpowiednią nazwę i żadna jakoś nie chwyciła nas tak do końca za serce. Koleżanka jadąc w samochodzie usłyszała tą piosenkę i tam jest tekst Idę dalej, żyję prędzej i hasło właśnie jest stąd, ten tytuł, ta nazwa, Idę dalej, dlatego że my nie chcemy oglądać się za siebie. Nie patrzymy na to, co ktoś robi, na to, że już na rynku jest jakby tyle fundacji, organizacji, stowarzyszeń, kogoś, kto chce pomagać także rodzinom z niepełnosprawnością, ale my chcemy wziąć w swoje ręce to, co można. Widzimy, gdzie są braki, czego nie ma na rynku, gdzie jest taka luka tak naprawdę, czarna dziura. I my jako rodzice najlepiej o tym wiemy, więc idziemy dalej, nie oglądamy się za siebie i przemy do przodu po prostu.
Wasza organizacja założona jest przez mamy dzieci z niepełnosprawnością. Na pewno lęk o ich przyszłość napędzają was do działania, podobnie jak i nas, ale tak jak powiedziałaś, duży nacisk kładziecie na rodziców i opiekunów. To chyba zapomniana część społeczeństwa. Rzadko kiedy zauważa się w tej walce o zdrowie i sprawność dziecka rodziców. Czy też takie masz wrażenie?
Mam niestety 10-letnie wrażenie takie i doświadczenie tak naprawdę, że gdzieś jest zauważane rzeczywiście moje dziecko, to, że ono jest niepełnosprawne, ono potrzebuje rehabilitacji, ale nikt nie patrzy na to, że musi być ktoś, kto będzie się opiekował tym dzieckiem. I zazwyczaj jest tak, że rodzice dzielą się jakby tą opieką. Tata zazwyczaj albo jedno z rodziców pracuje, a drugi rodzic musi podjąć tą trudną walkę, która jest tak naprawdę całodobową opieką nad tym dzieckiem, nad dorosłym czasami też dzieckiem, bo to nie zawsze chodzi o tą magiczną granicę 18 lat. My też mamy swoje zdrowie, które często podupada, jeżeli nosi się dziecko na rękach przez ileś lat, jeżeli trzeba wkładać je do wózka, zamieniając wózek zwykłego niemowlaka na wózek dla osób niepełnosprawnych, to nadal jest to dźwiganie. My też musimy mieć czas, siłę, żeby zadbać o siebie, żeby zadbać też o nasz komfort psychiczny, o zdrowie psychiczne tak naprawdę, bo często pojawienie się dziecka niepełnosprawnego w rodzinie wyklucza tak naprawdę tą rodzinę. Gdzieś usuwają się w bok znajomi, na początku wszystko jest jeszcze fajnie, pięknie, przychodzą, rozmawiają, ale gdzieś to grono jednak się przerzedza, dlatego że rozbiegają nam się tak naprawdę i patrzenie może na życie i trudno jest też porozmawiać czasami z takim normalnym, w cudzysłowie, rodzicem zdrowego dziecka, dlatego że nie mamy tej samej płaszczyzny. Mamy całkiem inne problemy, tak? Bo my walczymy o to, żeby dziecko było zdrowe, żeby dziecko szło do przodu, robiło jakieś kroki milowe w swojej tej niepełnosprawności na tyle, ile potrafi. Walczymy z jakimś tam systemem edukacyjnym, z orzecznictwem. Oni tego nie rozumieją. Albo rozumieją to bardzo często też powierzchownie. I gdzieś te nasze wspólne tutaj mianowniki się niestety, ale rozchodzą. Mhm. Ja też jeszcze na przykład z własnego przykładu mogę podać to, że próbowałam dostać się, zapisać się do sanatorium ponieważ też mam problem i z kręgosłupem, i z jakimiś innymi bolączkami zdrowotnymi. Nasz Krzyś ma 10 lat. System nie przewiduje na przykład, mimo tego, że Krzyś ma w orzeczeniu, że musi mieć opiekę, nadzór osoby dorosłej, ponieważ jest niesamodzielny. System nie przewiduje, że rodzic wyjedzie na przykład na 21 dni, zabierając jednocześnie dziecko niepełnosprawne. Ono też w tym momencie może mieć rehabilitację. Przy okazji rodzic się też nim zajmuje, ale też ma sam w tym momencie rehabilitację. Też dąży do czegoś lepszego, do swojego zdrowia, a to wszystko, proszę Państwa, po to, żebyśmy my do końca swoich dni byli w jak najlepszej formie. Dlatego też dziecka, którym się opiekujemy. Rodzic drugi, który w tym momencie pracuje, proszę mi wierzyć, że to jest problem, żeby dostał urlop ciurkiem na 3 tygodnie. To jest chore. Jak mówię i proszę też pracowników, którzy się tym zajmują, to odbijam się od ściany. Po prostu system nie przewiduje i jakby nikt nie chce tego widzieć, albo nawet jak widzi, to nikt nie chce iść, dążyć do zmiany. I dopóki my rodzice nie będziemy o takich prostych, zwykłych rzeczach mówić głośno, zauważać to, to to się nie naprawi.
Tak wygląda życie z dzieckiem z niepełnosprawnością, z osobami z niepełnosprawnością w Polsce. Powiedz jeszcze, bo już wskazałaś oczywiście to, co należy też naprawić, ale czy jeszcze na coś chciałabyś zwrócić uwagę, co należałoby naprawić w systemie pomocy właśnie takim rodzinom osób z niepełnosprawnością?
Tego jest bardzo dużo tak naprawdę. Moglibyśmy tutaj rozmawiać i rozmawiać. To, czego nie rozumiem, to to, że rodziny tak naprawdę uciekają z Polski prosto kilka kilometrów dosłownie za granicę niemiecką. Tam się osiedlają, gdzie mają tak naprawdę wszystko. Mają i wózki, mają i rehabilitację dzieci i mają cały sprzęt tak jakby ortopedyczny, tak? A u nas rodzic musi dosłownie walczyć o to. NFZ czy PFRON daje tylko ileś procent. Resztę pomyśl, dozbieraj sobie sam, wymyśl skąd weźmiesz te pieniądze. Jeżeli ktoś ma dziecko, które rośnie na wózku inwalidzkim, które jeździ, to są naprawdę koszty ogromne. Nie mówiąc o jakimś zwykłych butach ortopedycznych. Tak? Do tej pory było tak, że idąc do ortopedy mogliśmy na przykład dostać zlecenie na buty ortopedyczne. Moment, już nie możemy, tak? I kapcie ortopedyczne kosztują ponad 200 zł. I to nie jest tylko jedna para. Kapcie się należy wymieniać na przykład co 3 miesiące, bo niestety, ale dziecko noga rośnie. Takich kwiatków jest w naszym społeczeństwie bardzo dużo. Czymś, co bardzo boli nas, rodziców, na co bardzo też narzekamy, to jest system orzekania o niepełnosprawności. Bo my mamy wrażenie, że my cały czas kopiemy się z koniem. Proszę sobie wyobrazić, że Krzyś ma 10 lat i my mamy za sobą, o ile dobrze pamiętam, chyba 6 orzeczeń o niepełnosprawności. No to jest chore. Dziecko, które ma wadę genetyczną wrodzoną, gdzie wiadomo, że od początku, że ta wada nie minie, nadal musi iść i udowadniać, że nadal jest chory, że nie rokuje i stawać na komisji, gdzie my rodzice musimy chodzić, zbierać całą dokumentację, tak, po wszystkich lekarzach latać od początku do końca, przekonując, że jednak mu ten zespół dawno nie minął, plus te wszystkie choroby współtowarzyszące nadal są, tak?
No niestety, tak jest u nas w Polsce, bardzo dobrze to znamy. Systemu w sumie wsparcia rodzin osób z niepełnosprawnością tak naprawdę to nie ma. Są poszczególne działania skierowane do takowych rodzin. Do naprawy jest jeszcze bardzo, bardzo wiele, ale może przejdźmy do czegoś przyjemniejszego, czyli do działania waszej fundacji. Opowiedz nam może, co już działaliście, co planujecie, bo naprawdę macie fajną ofertę skierowaną do opiekunów właśnie osób z niepełnosprawnością.
W zeszłym roku udało nam się zrealizować już jeden projekt. To były warsztaty dla rodziców na temat właśnie zaopiekowania siebie, o tym, żebyśmy pomyśleli też o sobie, żebyśmy znaleźli czas, żeby zadbać najpierw o siebie. To tak samo jak w sytuacji, kiedy lecimy samolotem i jest jakaś turbulencja, jakaś awaria, tak? To rodzic najpierw musi założyć sobie maseczkę tlenową po to, żeby później móc tą pomoc też udzielić dziecku. Tak samo jest z rodzicami osób niepełnosprawnych. Także za nami pierwsze warsztaty razem z Fundacją Donum Vitae, która użyczyła nam siedziby. Przyszło bardzo fajnie kilkoro rodziców i wszyscy stwierdzili, że rzeczywiście do tej pory nie udało im się trafić na takie warsztaty, mimo tego, że niektórzy mają rzeczywiście już dorosłe dzieci. Stąd też widzimy tą potrzebę, że należy iść w tym kierunku, że to był strzał w dziesiątkę z tym naszym pomysłem. Kolejną rzecz, którą organizujemy już w tym roku, już niebawem, to są pogadanki na temat niepełnosprawności, z którą wychodzimy do młodzieży, czyli idziemy do szkół podstawowych, ale tych wyższych klas 7-8 i do liceów. Chcemy otwierać dzieci na ten temat, uwrażliwiać ich serca, pokazywać, że to, że ktoś jest niepełnosprawny, to nie znaczy, że jest gorszy, że też potrzeba zrozumienia, empatii z ich strony. Nie chcemy tylko mówić o tym. Będziemy mieć prezentację, na której oczywiście pokażemy też jakby prawną taką stronę tutaj, jakie są niepełnosprawności, ale chcemy też dzieciom pokazać, jak to jest, jak trzeba usiąść na wózek inwalidzki, otworzyć sobie na przykład samemu drzwi i zamknąć te drzwi z drugiej strony. Jak to jest trudno, jak idzie się na przykład z laską dla osób niewidomych i trzeba pokonać kawałek, jakiś slalom, jakiś dystans. Chcemy im pokazać, do czego są te kropeczki, czyli alfabet Braille'a, pismo Braille'a i tak naprawdę, że na co dzień tego nie zauważamy, a ta niepełnosprawność jest wokół nas, otacza nas i myślę, że można śmiało powiedzieć, że każdy gdzieś w rodzinie, bliższej albo dalszej, w swoim otoczeniu ma jakąś osobę niepełnosprawną. Codziennie styka się z nią bardziej albo mniej. Kolejną rzeczą, którą też, na którą zapraszamy, zaprosiliśmy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, są warsztaty. Warsztaty, na które już mamy listę zamknięte i z których bardzo się cieszymy, dlatego że oprócz tego, że będzie na nich psycholog, to będziemy też przy okazji mieć konsultację z fizjoterapeutą, który będzie mógł udzielić jakieś porady na dany temat, na przykład jak ktoś nosi, tak, dziecko, jak pomóc też sobie, jak nie zrobić też sobie na przykład krzywdy. Do tego mamy oczywiście poczęstunek, miłą atmosferę i tak naprawdę zadbanie o siebie w tym momencie. Po no to, właśnie. Żebyśmy zauważyli też siebie.
No właśnie, Moniko, a jeszcze powiedz nam, bo kto może skorzystać z tego wsparcia, albo kto może dołączyć też do waszej fundacji? Czy tylko zamykacie się na miasto Szczecin i mieszkańców właśnie miasta Szczecin, czy ktoś poza też może dołączyć do was?
Jeżeli chodzi o projekty, to w tej chwili projekty są realizowane w mieście Szczecin, ale my już myślimy dalej i chcemy też wyjść do innych gmin z taką propozycją, bo tak naprawdę osób niepełnosprawnych w naszym otoczeniu jest dużo więcej, tak? I to nie tylko gmina miasto Szczecin czy całe zachodniopomorskie. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie jesteśmy organizacją non-profit, czyli nie zbieramy 1,5% podatku, ale myślimy o tym, to jest przyszłość. Myślę, że nie będziemy się absolutnie zamykać tylko na nasz region zachodniopomorskiego, dlatego że w dzisiejszej dobie równie dobrze możemy pomagać osobom, które są gdzieś dalej, a może w przyszłości z chęcią takie osoby, na przykład z Rzeszowa, przyjadą tutaj do nas. Więc może my na przykład pojedziemy na przykład w centrum Polski robić jakieś szkolenia. Tak. Nie zamykamy się na to, absolutnie.
Tak, Monika, więc tak jak wasza nazwa fundacji mówi, idziecie dalej ciągle i nieustająco. Zachęcamy naszych słuchaczy do znalezienia i strony internetowej fundacji Idę Dalej oraz strony na Facebooku. Tam można poznać działalność organizacji naszej gościa. Ogromnie dziękujemy ci za rozmowę i życzymy siły do dalszego działania.
Dziękujemy bardzo w imieniu swoim i koleżanek i zachęcamy państwa, zwłaszcza naszych słuchaczów, którzy też są rodzicami, opiekunami osób niepełnosprawnych, żeby się nie poddawały, żeby miały nadzieję na przyszłość i po prostu szły dalej, tak jak my.
Tak jest. Tego sobie życzymy i wszystkim słuchaczom dokładnie. Idziemy dalej. Potrzeba pomocy i wsparcia rodzin osób z niepełnosprawnością jest jeszcze ogromna. Brak całościowego systemu opieki nad nimi powoduje, że rodzice sami biorą sprawy w swoje ręce i powstają coraz to nowsze organizacje.
To dobrze, bo wypełniają one te luki w systemie i dzięki temu osoby potrzebujące mają poczucie, że nie są same, że mają na kogo liczyć, dostają wsparcie i pomoc.
Zachęcamy wszystkich, którzy mają jeszcze siłę do współdziałania, bo cel, jakim jest godna przyszłość osób z niepełnosprawnością, jest bardzo ważna.
Dla nas również bardzo ważni są nasi słuchacze i ich opinie. Pod numerem telefonu 512 82 40 czekamy ciągle na wasze uwagi i sugestie.
Dziękujemy, że byliście z nami w ten dzisiejszy wieczór. Zapraszamy za tydzień o tej samej porze.
Życzymy udanego tygodnia. Joanna Woloch
i Agnieszka Tatarynowicz.
Do usłyszenia. Twoje radio. Tylko przeboje.